magazyn. Polska, wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który zajmuje się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Zeszłoroczny Kongres Polska Wielki Projekt był w sporej części poświęcony bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu energetycznemu Polski. I taki będzie też temat naszego dzisiejszego magazynu. Moim gościem jest dziś niezależna ekspert do spraw energetyki, współpracownik Biznes Alert, autorka artykułów w niemieckich pismach branżowych oraz dla niemieckiej prasy, między innymi w monachijskim Merkurze mój gość publikuje. Moim gościem jest Aleksandra Fedorska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spróbujmy zdefiniować, czym jest to bezpieczeństwo energetyczne.
Ten termin bezpieczeństwo pojawia się często i ma takie dwie główne perspektywy. Powiedziałabym, że tą pierwszą perspektywą ona niestety stoi troszeczkę w cieniu. To jest perspektywa ściśle techniczna, która odpowiada nam na pytanie, czy wystarczy nam naszej własnej energii, to znaczy, czy nasze elektrownie w kraju są w stanie wytworzyć wystarczającą ilość energii, jak wyglądają nasze sieci przesyłowe, czy one dostarczą nam wystarczającą ilość energii, jak jest z gazociągami, czy one są w stanie transportować wystarczające ilości. To jest ta jedna perspektywa, która troszeczkę stoi w cieniu. Ta, która budzi nasze emocje, która jak widać jest jednak tak centrum uwagi. To jest kwestia dostaw, to znaczy skąd importujemy nasze źródła energii. No i też skąd bierzemy prąd, jak nasz nie wystarcza. To jest jednak, myślę, że nasza specyfika narodowa, że jesteśmy bardzo wyczuleni na pewne kierunki geograficzne, z którymi kojarzą nam się złe doświadczenia historyczne.
Jakie to kierunki geograficzne, pani redaktor, konkretnie?
Oczywiście jest to kierunek wschodni, to znaczy gaz z Rosji. Niestety importujemy też węgiel z Rosji, co jest może mniej znane, ale jest to niestety bolesnym faktem. Od czasu do czasu kiedyś było tego więcej, w tym roku mniej, ale importowaliśmy także prąd z Niemiec. Jeszcze do ostatniego roku całkiem dużo. I myślę, że zależność od tych krajów, z którymi wiążemy pewne przeżycia historyczne, budzi właśnie w nas to poczucie niebezpieczeństwa, tak? Nie czujemy się komfortowo, bezpiecznie w sytuacji takiej zależności od tych państw.
Ale tu pani redaktor mówi o takich poważnych, geopolitycznych sprawach i zależnościach, ale też to, czego się boją chyba Polacy, to tego, ile będziemy za tę energię elektryczną płacić. Obecnie kierowcy samochodów elektrycznych w Monachium będą już niedługo płacić nawet 80% więcej za doładowanie baterii w swoich autach.
Tu właśnie schodzą nam się te dwie perspektywy bezpieczeństwa, bo akurat poruszając ten temat elektryków, chodzi o energię czysto elektryczną, prawda? To jest jeden z zakresów zużycia energii i faktycznie w Niemczech podrożała ona wielokrotnie. To jest szalony problem. Na antenie Radia Poznań miałam przyjemność rozmawiać z przedstawicielem Zrzeszenia Konsumentów z Saksonii, który powiedział nam, że koszty energii dla niektórych gospodarstw domowych w Saksonii wzrosły nawet o 200%. W ostatnim czasie.
A z drugiej strony orkan Dudley, przemieszczający się nad Polską, przyniósł drugi w tym roku rekord w produkcji energii z wiatru. Ale zastanówmy się teraz, jak wygląda to polskie zużycie energii? Czy my się możemy tutaj czegoś bać w tym zakresie?
Zdarzenia jak te w ostatnich dniach, taki orkan, czy to są jednak zdarzenia, które nas w skali roku, czy na przykład w skali dekady, nie odgrywają większej roli. Ale faktem jest, że faktycznie także w Polsce rozbudowywane jest OZE. Teraz mówimy o energetyce wiatrowej, ale dla Polski dotychczas większe znaczenie ma jednak fotowoltaika. Polska pracuje nad tym. Co chodzi o zużycie energii w Polsce, myślę, i to jest budzi mój największy niepokój, to jest ciepłownictwo. Wcale nie prąd, ale ciepłownictwo. Bo jest to jednak, co chodzi o zużycie energii pierwotnej, jest to no, największy zakres i dotychczas bardzo emisyjny. Chodzi tu o emisję dwutlenku węgla, ale także no, po prostu też zabrudzenie powietrza, też co chodzi o inne kwestie. Widzimy to w tych pomiarach, prawda, złej jakości powietrza generalnie w naszych miastach. I to jest nasze olbrzymie wyzwanie. Jak sobie poradzić bez węgla?
Wydaje nam się cały czas, jeszcze żyjemy w tej świadomości, że te kwestie związane właśnie z emisyjnością dwutlenku węgla, że to są regulacje opierające się na jakichś badaniach, wskaźnikach, a 2018 roku uprawnienia do emisji dwutlenku węgla stały się takim instrumentem finansowym.
Wchodzimy w taki wymiar polityczny teraz, bo pierwotnie przecież te certyfikaty miały służyć temu, że emisje miały być wycenione. One miały być ceną. To znaczy, jeśli ja na przykład jestem właścicielem elektrowni, emituję dużo gazów cieplarnianych, to muszę za to zapłacić, że tak śmiecę. I to był pierwotny cel tych certyfikatów. One się teraz pojawiły jakby na wolnym rynku i są teraz no, takim papierem wartościowym, jak każda inna akcja, czy może jakaś waluta. I stały się jednak częścią całego mechanizmu rynkowego, że one powoli tracą swój kontakt z rzeczywistością. One jeszcze odzwierciedlają ten koszt tego śmiecenia i zatruwania powietrza. To już coraz trudniej jest to cenić, bo powoli cena tych certyfikatów robi się astronomiczna. Chyba w ostatnich dniach już przekroczyliśmy chyba 100, prawda? Więc są to już wchodzimy w astronomię. Jest to oczywiście dodatkowym obarczeniem, szczególnie dla polskiej energetyki, ale nie tylko, bo emisje zwiększyły się w zeszłym roku, także w Niemczech i to znacznie, o 4%.
Mówiłyśmy troszeczkę o elektrowniach takich wiatrowych. To wszystko jest w ramach też zielonych technologii. Myślę tutaj o przykładzie właśnie Niemiec, która w połowie lat 90. Właściwie była właścicielem tylko paru patentów takich odnawialnych źródeł energii, a potem oni sporo zainwestowali w rozwój tych zielonych technologii i świadomie zbudowali tego rodzaju strategię.
Zielone energie, jak pani je teraz nazwała, to znaczy polegające na odnawialnych źródłach energii, myślę, że rozwijają się na całym świecie i rozwijają się oczywiście także w Polsce. I one mają jak najbardziej sens, one mają swoje miejsce w systemie energetycznym, ale one mają pewien, no właśnie ten, właśnie tą kwestię bezpieczeństwa, one mają pewien błąd wpisany w DNA tego źródła energii. No, jak nie ma wiatru, czy nie ma słońca, no to nie mamy też energii z tym związanej. Dlatego jest potrzebny w takich systemach, także w niemieckim systemie ma to miejsce, że z jednej strony rozwija się OZE, w założeniu jest to niestabilne źródło energii, prawda, bo ma także przerwy. Dlatego trzeba, aby stabilizować ten system, jednocześnie rozbudować system stabilnej energii. W niemieckim systemie jest to gaz, są to elektrownie gazowe. W naszym założeniu polskim w przyszłości chcemy, aby tą rolę odgrywały elektrownie jądrowe na wzór systemu francuskiego.
Jedno słowo o tym gazie. Dla zachodu Europy coraz większe widzimy też chyba uzależnienie od dostaw gazu z Rosji, podczas gdy, jeśli chodzi o sytuację Polski, my też mamy przecież jakieś swoje rodzime złoża.
Jesteśmy bezpieczniejsi. O tyle, że jednak moim zdaniem zakończenie dostaw rosyjskich, które się skończą, bo kończy się ten kontrakt z Rosją, z Gazpromem, on wygasa w końcu tego roku, to znaczy na koniec 2022 roku. wygaśnie ten kontrakt rosyjski i będziemy wtedy korzystać z gazu, tak, nasz własny gaz, mamy jego troszeczkę, ale będziemy też korzystać z Baltic Pipe, rurociągu, który zbudowaliśmy razem z Duńczykami, który będzie nam dostarczał gaz z Norwegii. Uważam, to za majstersztyk, który się tutaj w Polsce udał. Jest to bardzo dobrze rokujący i przyszłościowy projekt. Szczególnie, bo wybraliśmy do tego, moim zdaniem, idealnych partnerów. Takich projektów, proszę, aby takich projektów było więcej. Mamy także gazoport w Świnoujściu, przez który dostarczany jest nam gaz skroplony. Do tego są potrzebne specjalne tankowce i specjalna technologia, która umożliwia jakby przyjęcie tego gazu skroplonego. Takie coś też mamy, na szczęście. I to czyni nas już w bardzo bliskiej perspektywie czasowej, bo mówimy tutaj naprawdę o dosłownie paru miesiącach, prawda? Koniec roku, no to jednak jest 10-9 miesięcy i będziemy wtedy niezależni od dostaw rosyjskich. To jest szalony plus. Sytuacja niemiecka jest inna. Niemcy faktycznie są zależni, co chodzi o gaz od Rosji, na własne życzenie, bo do tego w ogóle nie musiało dojść, nie było tej konieczności. Oni to zrobili na własne życzenie. Spore dostawy dostają także z Norwegii, ale to jest tak 1/4, 1/3 ich zapotrzebowania. Niestety to także na własne życzenie uniemożliwili sobie import gazu z Ameryki, bo nie mają gazoportu. To jest jedyny kraj o takim znaczeniu w Europie, który właśnie dlatego specjalnie nie ma gazoportu, aby nie przyjąć tego gazu.
Zanim wrócę jeszcze z pytaniem, które potraktuję jako taką wisienkę na torcie, czyli z pytaniem o polskie elektrownie jądrowe, chciałam zapytać o temat dekarbonizacji i o kwestię węgla w polskiej gospodarce, bo wydaje się, że to jest temat dosyć też wzbudzający wiele emocji. Słyszymy o elektrowniach węglowych budowanych na przykład współcześnie w Niemczech. Tutaj ten problem dekarbonizacji i odejścia od węgla, które jest naszym naturalnym polskim surowcem, no wydaje się taką bardzo kontrowersyjną sprawą jednak.
Zaczęliśmy właśnie od tych dwóch perspektyw, prawda, na bezpieczeństwo energetyczne i co chodzi o tą drugą perspektywę, to znaczy skąd pochodzą nasze źródła energii, to przyzwyczailiśmy się i chyba mamy do tego szalony sentyment, do tego uczucia, że to źródło energii jest nasze, tak? Jest tutaj pod naszą ziemią. Nie jesteśmy zależni od nikogo. Jest to zrozumiałe historycznie. To w naszej mentalności jest po prostu zapisane, tak? I dlatego mamy ten sentyment do węgla. I jest nam tak bardzo trudno się z nim pożegnać. Nie jestem pewna, czy my w końcu odejdziemy od węgla całkowicie. To stawiam pod znak zapytania. Bo moim zdaniem można by było pomyśleć o tak zwanych, co też w Niemczech jak najbardziej jest stosowane, o elektrowniach węglowych, które mają takie zadania rezerwy. Jak inne źródła energii nie dostarczą wystarczająco dużo energii, no to wtedy włącza się te elektrownie węglowe. Byłabym za tym, żeby o takim czymś w Polsce pomyśleć, bo mamy te sentymenty, to ma swoje podstawy historyczne, podstawy polityczne i nie wykluczam, że także takie społeczne, no to... bo jednak cały region jest od tego zależny, prawda? Mhm.
Chciałam jeszcze też zapytać o pojęcie zielonego wodoru. Spotkałam się z taką pani opinią, w której mówi pani, że Niemcy mają ochotę na ten zielony wodór. I o co chodzi?
Niemcy mają apetyt na zielony wodór, faktycznie. No więc w założeniu nowej koalicji rządzącej to ze względu na swoją emisyjność, bo nie zapominajmy, gaz ziemny jest także emisyjny. To są 2/3 emisji węgla, to znaczy to są znaczące emisje. to trzeba zaznaczyć, w założeniach nowego niemieckiego rządu gazu w 2045 w systemie energetycznym już ma nie być. Do tego czasu Niemcy chcą osiągnąć całkowitą bezemisyjność. I aby korzystać z funkcji swoich dalej, szczególnie ciepłowniczych, bo to jest największa zagadka, jak to zrobić, to tam, gdzie teraz ogrzewane jest, grzeje się gazem, w przyszłości chcieliby, żeby to był zielony wodór. A zielony to dlatego, że powstaje za pomocą odnawialnych źródeł energii. To znaczy woda przetwarzana za pomocą odnawialnych źródeł energii tworzy ten zielony wodór. I to jest taki święty graal obecnego niemieckiego rządu. Oni by chcieli to jak najwięcej tego zielonego wodoru uzyskać i w ten sposób w przyszłości zastąpić gaz ziemny i wtedy być już całkowicie bezemisyjni. Bo to jest ich cel. To jest cel niemieckiej Energiewende. Osiągnąć całkowitą bezemisyjność.
To wydaje się chyba trochę mało jednak realne, całkowita bezemisyjność, ale wróćmy z Niemiec do Polski, ale zostańmy przy przyszłości. I ta obiecana teraz wisienka na torcie, czyli te elektrownie jądrowe. W jaki sposób ten proces powinien przebiegać budowania tych elektrowni jądrowych w Polsce? I czy to rzeczywiście jest dla nas taka szansa i nadzieja na to, żeby dołączyć do innych krajów, państw Unii Europejskiej, w których takie elektrownie funkcjonują? No u nas nie, nie ma żadnej.
Niestety nie ma żadnej, ale moja wielka nadzieja w tym, że one faktycznie powstaną w Polsce, zostaną zbudowane, uważam to także za konieczność. Właśnie też jako stabilizator, to znaczy ta sama funkcja, którą Niemcy przewidzieli dla gazu w Polsce, uważam, że dla stabilizacji OZE, bo rozbudowujemy szczególnie właśnie OZE na morzu, prawda, offshore. To będą duże ilości prądu, duże ilości energii i żeby ten system stabilizować, moim zdaniem najlepiej jest zbudować elektrownie jądrowe. Opowiadam się za tym i uważam, że jest to technologia przyszłościowa. Te 6 reaktorów, które wybudujemy, planowane jest do 2040 roku. Uważam, że w przyszłości po 2040 powinny powstać jeszcze kolejne. Jest to oczywiście szalona zmiana dla polskiego systemu, ale ona powinna zostać zrealizowana. Ten plan powinien zostać zrealizowany pod każdym kątem finansowym. Pani nawiązała już do kwestii kosztów, ale także co chodzi właśnie o tą naszą potrzebę bezpieczeństwa, bo wtedy wzrośnie nasze bezpieczeństwo. Te elektrownie będą tu. Od nikogo nie będziemy zależni. Ma to olbrzymie znaczenie. I teraz krótko powiem tylko, że ubiegają się o to, aby budować nam te elektrownie atomowe, to znaczy o to zlecenie. 3 firmy z 3 różnych krajów. To są oczywiście Amerykanie. Myślę, że obecnie to wygląda tak, że oni mają jednak chyba najlepsze szanse. Jest to Korea Południowa, bardzo, bardzo interesująca opcja, która jest rzadko wymieniana, i opcja francuska. Pod kątem polityki, także polityki wewnątrz europejskiej, ja tą opcję preferuję. Ale pod kątem właśnie politycznym, bo uważam, że z tego może narodzić się współpraca też w innych obszarach polityki dla nas konieczna.
Wyłania nam się taki obraz w miarę bezpiecznej sytuacji energetycznej Polski, tak?
Myślę, że jesteśmy bezpieczniejsi niż jeszcze parę lat temu. W ostatnim 10-leciu udało nam się bardzo wiele. Nasz projekt już przedstawiłam, Baltic Pipe, prawda, gazu z Norwegii. Jest to bardzo ważny dla nas projekt, on się nam udał. Już na koniec tego roku będziemy sprowadzać gaz z Norwegii. Rozbudowa OZE, czasem lepiej, czasem gorzej, ale jednak kroczy do przodu. No i gazoport w Świnoujściu. Bardzo ważny element. Bardzo ważny element i myślę, że jesteśmy bezpieczniejsi niż przedtem.
Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę. Gościem dzisiejszego magazynu Polska Wielki Projekt była pani Aleksandra Fedorska.
Dziękuję, do widzenia.
Magazyn Polska Wielki Projekt.